Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brezik, dzień dobry, a moim Państwa gościem jest Jacek Budziński, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwość, nauczyciel historii w III Liceum Ogólnokształcącym. Dzień dobry.
Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry Państwu.
I wychowani, jeszcze wiedzy o społeczeństwie, przepraszam. Dodajmy, pewnie jeszcze wiele można by dodać o szkole, bo dziś powrót do nauki stacjonarnej. Co ciekawe, zapewne wielu uczniów cieszy się, że spotka swoich rówieśników. Pytanie, czy nauczyciele też cieszą się z tego tytułu?
Tak, po tych dwóch tygodniach takich przymiarek, ponieważ to było nauczanie hybrydowe, mieliśmy podzielone klasy na dwie grupy. Pierwsza grupa miała zajęcia stacjonarne, druga zdalne i później odwrotnie. Przyszła pora na powrót całego składu uczniowskiego do szkoły. No, pewnie część uczniów będzie jednak preferowało nauczanie zdalne, ale z tego co rozmawiałem, to spora większość cieszy się, że może wrócić już w mury szkoły.
Czy ten miesiąc nauczyciele wykorzystają na nadrabianie zaległości, robienie dodatkowych sprawdzianów, zweryfikowanie wiedzy, bo na tej zdalnej nauce to było ciężko?
Ja to rozumiem, ale właśnie sugestie jak gdyby ministerstwa są takie, aby nie obciążać za mocno uczniów, żeby to przejście z nauczania zdalnego do stacjonarnego odbyło się w sposób taki spokojny, łagodny, bo byśmy zniechęcili ich do stacjonarnej nauki, gdyby nagle każdy teraz rzucił po kilka sprawdzianów. To nie tędy droga, raczej należy uczniów przyzwyczaić do ponownego stacjonarnego nauczania po to, abyśmy mogli od września już wrócić te stare, sprawdzone ścieżki nauczania.
A będzie to możliwe, tak pan uważa, czy już szczepienia i nie wiem, pandemia, spokój trochę spowoduje, że będziemy wracać do stacjonarnej nauki, czy trzeba będzie się przyzwyczaić do zdalnego, hybrydowego nauczania?
To wszystko zależy pewnie od poziomu szczepień wśród nauczycieli i wśród uczniów. Przypomnę, że na szczepienia nauczycieli zaczęły się już w miesiącu lutym, aczkolwiek oczywiście to nie są szczepienia przymusowe. Teraz wchodzimy w szczepienie już osób niepełnoletnich. Kolejne grupy wiekowe mogą to zrobić. Akurat są to grupy wiekowe, które uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych. W mojej ocenie im więcej osób będzie zaszczepionych na terenie szkoły, zarówno mówię to o nauczycielach, jak i o obsłudze, jak i o uczniach, tym mniejsze będzie prawdopodobieństwo przejścia na nauczanie zdalne. Oczywiście możemy spotkać się z na przykład jakąś tam jesienną falą koronawirusa, ale myślę, że tutaj klucz do sukcesu leży w liczbie zaszczepionych.
To ze szkoły przejdźmy do polityki. W zeszłym tygodniu, po trzech tygodniach układania preambuły, senatorowie ostatecznie odrzucili, ratyfikowali ustawę o zasobach własnych Unii Europejskiej. Według pana ta zwłoka ze strony Senatu była potrzebna, skoro ostatecznie i tak bez poprawek ustawa została przyjęta?
No, tutaj senatorowie opozycyjni, a szczególnie Koalicji Obywatelskiej, po prostu zakiwali się. Chcieli wpisać preambułę. Tą preambułę przygotowali. Zabrakło im głosów, a niepotrzebnie tylko straciliśmy czas. Podpiszemy to jako przedostatnie państwo. I szkoda tu każdego tygodnia, tym bardziej, że mogliśmy zrobić to wcześniej. To są pieniądze, które pomogą nam rozruszać gospodarkę w ramach tego planu odbudowy. I tutaj proszę popatrzeć. Nawet posłowie Nowej Lewicy zrozumieli sytuację i poparli ten plan, czy też posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Także tutaj, jeżeli ktoś myśli propaństwowo, to nie będzie się zastanawiał wielce nad tym, czy umieścić tam jakąś preambułę, czy nie, która de facto w mojej ocenie w ogóle nie byłaby skuteczna w myśl zamierzeń autorów, a szkoda po prostu czasu. Ludzie już mają dosyć tej pandemii, dosyć skutków pandemii, chcą żyć spokojnie, chcą przede wszystkim utrzymać miejsca pracy albo znaleźć miejsca pracy, a temu na pewno będą sprzyjać te dodatkowe środki z Unii Europejskiej.
To jeszcze o polityce albo i nie w mieście. Zacznijmy od tego, że dziś kolejna sesja Rady Miasta nadzwyczajna. Zaraz sobie porozmawiamy o jej treści, ale wróćmy do tego, co działo się na ostatniej sesji Rady Miasta. Tam radni uchwalili wycinkę w Lesie Braniborskim, w Parku Braniborskim. Oleniborskim, w tym obszarze, który bardzo też rozległym, 24 hektary. A państwo wczoraj także, radni, spotkaliście się z mieszkańcami właśnie Raculki, którzy korzystają w dużej mierze z tego właśnie obszaru. Jaki był cel państwa spotkania? Też była rozmowa o drzewostanie czy o innych problemach?
Zanim przedstawię, o co chodziło w tym spotkaniu z mieszkańcami Raculi, to tylko krótki komentarz do sesji głosowania w sprawie wycinki ponad 800 drzew. Drzew martwych, panie redaktorze, a radni otrzymali i szkoda, że nie wcześniej otrzymali wykaz sporządzony przez specjalistę, wykaz drzew, które trzeba usunąć. Tym bardziej, że co ciekawe, o usunięcie tych martwych drzew, szczególnie na ciągach pieszych w Parku Oleniborskim, wnioskowali między innymi twórcy uchwały, którą żeśmy przegłosowali parę lat temu o powstaniu tego Parku Braniborskiego. Ja sam jestem przeciwnikiem wycinania drzew, ale jestem zwolennikiem usuwania tych drzew, które zagrażają życiu i zdrowiu mieszkańców, tym bardziej, że liczba może robi wrażenie, ale na takim potężnym terenie to naprawdę nie jest wiele. Mieszkańcy z kolei Raculki chcieli przede wszystkim, aby Park Braniborski, status Parku Braniborskiego, został rozciągnięty na las, który przylega do Raculi oraz na taką bardzo urokliwą aleję modrzewiową. W związku z tym, pamiętając, jak pracowałem przy uchwale o ustanowieniu Parku Braniborskiego, powiedziałem, w jaki sposób to się robi, że trzeba porozmawiać oczywiście z prezydentem, z radnymi, z przyrodnikami, z urzędnikami po to, aby później ewentualnie gładko przepchnąć poszerzenie tego Parku Braniborskiego.
A dlaczego to poszerzenie byłoby ważne? Radna Ronowicz nawet postuluje, by go aż do granic drogi S3 rozszerzyć. Dlaczego taki park...
Tak, mieszkańcy chcą do granic S3. Ja ten teren znam, kto mieszka na Pomorskim Śląskim i na przykład szedł na cmentarz czy na Stadion Żużlowy, albo kto mieszka w Raculce czy w ulicy Władysława chociażby 4 czy wzdłuż Szosy Chylińskiej, to zna doskonale ten las. Tam ta granica Parku Braniborskiego jest umowna. Jest to niewątpliwie teren bardzo ładny, przewagą drzew liściastych i tworzy taki klin, który powoduje przewietrzanie się tej wschodniej części miasta i mieszkańcom chodzi o to, żeby ewentualnie w przyszłości nie można było na tym terenie na przykład wybudować bloków wielorodzinnych, po prostu chcą utrzymania statusu tego miejsca jako lasu, a rozszerzenia do granic Raculki jest po to, aby ta ochrona tego terenu zielonego była mocniejsza.
No właśnie, bo to jest cały czas teren miejski. Mimo że lasy kojarzą nam się z lasami państwowymi, to jednak Zielona Góra ma dużo w terenach miejskich właśnie lasów. Czy to jest w ogóle realne, żeby ktokolwiek w przyszłości czy obecnie chciał te tereny przekształcać właśnie w tereny mieszkaniowe?
No już taka próba była, kiedy Urząd Miasta proponował budowę parkingu przy SP8, aby zdjąć właśnie z tego terenu ochronę tą w postaci ustanowienia Parku Braniborskiego, ale o ile dobrze pamiętam, to pan wojewoda uchylił te decyzje miasta i nadal jest to Park Braniborski. Dodam też, że mieszkańcy Raculki chcą, aby właśnie od tej strony przylegającej do S3, czyli od ulicy Przyleśnej, która łączy Raculkę z Szosą Kisielińską, zrobić tam taki park z siłownią pod niebem, z ławeczkami po to, aby mieszkańcy nie tylko Raculki, jak na przykład osiedla Pomorskiego czy Śląskiego mogli sobie tam wypoczywać. No i mieszkańcy Raculki też prosili na to pomoc w zakresie remontu dróg, które tam nie były remontowane, oprócz takich bieżących napraw przez ostatnie 30 lat.
Dzisiejsza sesja to właściwie jedna uchwała, sesja Rady Miasta nadzwyczajna, w której radni pochylą się nad pomocą przedsiębiorcom, tym, którzy prowadzą gastronomię. Ta uchwała była na ostatniej sesji Rady Miasta procedowana, aczkolwiek po wielu uwagach została wycofana przez wnioskodawcę, przez prezydenta miasta, jak dobrze pamiętam. Czy teraz te błędy, które pojawiły się w tamtej uchwale, będą wykreślone? Jak pan to widzi, czy ta uchwała jest możliwe dzisiaj jej przyjęcie?
Pan prezydent zwołał sesję nadzwyczajną właśnie tylko z jedną uchwałą. Przypomnę, że ta uchwała do kwoty 1 zł zmniejsza opłatę za zajęcie pasa drogowego pod ogródki przy lokalach, pod ogródki zewnętrzne. Wątpliwości radnych budziły kwestie obecności na tych ogródkach automatów do gier. i proponowali, aby wyłączyć te automaty z tej obniżonej opłaty. Jeżeli mają tam być, to w takim razie niech opłaty będą takie jak w normalnych czasach, a ten 1 zł płacić tylko za część gastronomiczną. Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy zostały jakieś plany, zmiany dokonane, bo jak patrzę na tą uchwałę, to według mnie ona jest bardzo podobna pewnie na sesji. Urzędnicy powiedzą nam, dlaczego w takim trybie pilnym wracają w formie sesji nadzwyczajnej. To zwolnienie miało być od 1 kwietnia do 31 października i sama idea nie budzi większych wątpliwości, bo rzeczywiście restauratorom trzeba pomóc po tych czasach pandemii i zamknięcia lokali po to, żeby mogli finansowo odbić się od dna. Natomiast pytanie, czy rozwiązano w jakiś sposób właśnie kwestię tych automatów do gier. Tego nie wiem, będziemy na sesji pytać się, ponieważ tego uchwale do wyłączenia generalnie ja nie widzę. Ale być może urzędnicy mają na to jakiś sposób, albo będą chcieli po prostu w dotychczasowej formule, abyśmy tą uchwałę przegłosowali.
A tego wszystkiego dowiemy się z sesji Rady Miasta. Dziś zapraszamy Państwa także w relacje w naszych wiadomościach o godzinie 13 rozpoczęcie sesji. Dziękuję Panu za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem był Jacek Budziński, przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję Panie Boże, dziękuję Państwu.
Rozmowa po dziewiątej.